nie ma lepszej promocji jak śmierć. I to mi utkwiło, że w pamięci, że zło się najlepiej sprzedaje.
Dzień dobry panu.
Witam.
Kłaniam się.
Dzień dobry.
Ja tu do kartoteki potrzebuję, to pan poda imię i nazwisko.
Zbysio Hołdys.
Pan jest Zbysio. To może od razu o wiek zapytam.
To nie jest na żywo, to jest nagrywane.
To jest nagrywane.
Za miesiąc 71.
Okej. No to sporo pan tutaj wiosen przynosi, jak na Zbysia. Ja chciałem powiedzieć, że pół Zbyszka Hołdysa przyszło. Bo mówisz, lubię coś zjeść. To chyba ostatnio nie lubisz coś zjeść.
Ja biorę leki, ponieważ mam cukrzycę. Na szczęście nie jakąś przerażającą, ale jednak po tylu latach zacząłem się tym interesować i zostały mi przepisane leki, których skutkiem ubocznym jest utrata wagi, co jest w ogóle dla mnie zbawieniem, bo ja się dietą nie dawałem przez wiele lat.
Ja cię pamiętam, jak sam jeszcze taki. Spotkały się kiedyś takie dwa niedźwiedzie w Warsie, pociągu relacji Kraków-Warszawa.
Ale ty z racji wzrostu byłeś jednak większym niedźwiedziem ode mnie.
No wiesz, ruskim niedźwiedziem. Kochany, powiedz mi, tak właśnie chciałem zapytać, bo to jest program zdrowotny. Ogólny stan zdrowia, jak ty się oceniasz, Zbyszek?
Ja to szukam słów, dlatego że moje wyniki badań mówią różne rzeczy. Tak? Ostatnie lata było całkiem dobrze. Ostatnie badania krwi były lekko zaburzone, w związku z tym lekarze się tym zainteresowali. Ale jaka jest przyczyna, to jeszcze tego nie wiemy. Ale nie ma alarmu żadnego, także ja się czuję dobrze.
Nie, bo ty masz wielu wrogów, więc wiesz, zaraz...
Myślę, że siedzą na kuwałki.
Zastanawiam się tak, czy robimy im teraz, czy ich rozczarujesz, może, że masz się świetnie, czy wręcz przeciwnie?
Ja się nie mogę zajmować wrogami, bo to wtedy bym się poczuł źle.
Kochany, no dobrze, to jakby wracając do zdrowia. Powiedz mi, jakbyś miał dzisiaj, no bo wiesz, lat 72, to mi się wydaje, że już mężczyzna
jeden.
Coś tam... Jeden, przepraszam, jeszcze jeden, cały czas jeden. Podsumowuję. To jakbyśmy tak mieli podsumować, to zdrowie najbardziej ci popsuła szkoła, woda, kobiety czy rock'n'roll?
No tutaj mam odpowiedź. Geny.
Czyli?
Geny. Ja po rodzicach odziedziczyłem właściwie wszystko, co można, co obciąża organizm. Także ojciec miał cukrzycę, mama choroby serca, więc jak się przyglądałem temu wszystkiemu, to właściwie myślę, że gdzieś predyspozycje pewne naturalne powodowały, że... No wiesz, są choroby, których nie łapiesz z powietrza ani przez wirus, ani przez złe prowadzenie się. Są wady serca na przykład wrodzone, które miałem, objawiły się w wieku 7 lat. Więc ja na to nie mogłem.
No ale człowieku, masz takie lata, że to nie można mówić o jakimś obciążeniu, bo ty siedzisz, świetnie wyglądasz, jesteś bardzo dziarski, aktywny. W ogóle to chyba nie mówimy o jakichś ciężkich obciążeniach.
Wiesz, bo ty wymieniłeś pewne elementy życia, tak? Człowieka takiego jak ja, czyli życie rock'n'rollowca, woda i tam jeszcze coś jeszcze.
Jeszcze zapomniałem, praca jako urzędnik w Zakładzie Technologii Spirytusu i Drożdży.
Spirytusu, piwa i drożdży.
No właśnie. No dobra, no to jakby wracam, bo tak, ze szkołą na bakier było, jak u mnie?
Nie było na bakier, było bardzo dobrze, ja szkołę rzuciłem. To jest zupełnie inna rzecz, nie dlatego, że się źle uczyłem i nie zdałem, tylko ja szkołę rzuciłem.
Czyli to nie ty miałeś problem ze szkołą, tylko szkoła miała problem z tobą.
Szkoła mi podpadła, mówiąc wprost. Co mam powiedzieć, co się stało w szkole?
No, pewnie.
Wiesz, Pink Floyd, słowami Rogera Watersa, tak nielubianego dzisiaj, zdefiniował ten problem w utworze Another Brick in the Wall. Czyli nauczyciele, zostawcie dzieci w spokoju, przestańcie je faszerować, strugać, lepić, nie wiem, co tam jeszcze...
Nie jesteśmy pożywką dla maszynki do mięsa.
Tak jest, wiesz, to jest jednak tak, że jeżeli masz poczucie wolności, to szkoła jest opresyjna, sama z zasady jest opresyjna, co oczywiście przy dobrym nauczycielu jest do zniesienia. Bo przecież pamiętam nauczycieli, nawet bardzo surowych, jak polonistka, która mnie uczyła, która prawdopodobnie nauczyła mnie mówić i pisać, z czego niestety nigdy się sobie nie zdała sprawy, bo ją w 68 roku wyrzucono z Polski, była Żydówką, ale rzecz jest właśnie tego rodzaju, że jeżeli w szkole ważniejsze jest to, żebyś stał na baczność, żebyś się tam, nie wiem, cicho siedział, wyprostowany i jesteś ochrzaniany. Ja to powtarzam na bardzo wielu spotkaniach. Poszedłem do liceum, do którego zdałem z wyróżnieniem. Nie mówię tego po to, żeby się chwalić, tylko żeby opisać kontekst. Tam było chyba 400 czy 700 uczniów, kandydowało, bo to była pierwsza tysiąclatka w Polsce, więc wszyscy się tam pchali. To było blisko mojego domu, dlatego ja też się tam pchałem. I z polskiego i z matematyki napisałem egzamin pisemny i potem przyszedłem zobaczyć, czy się dostałem, czy nie do tego liceum. I okazało się, że mojego nazwiska nie ma. Więc byłem kompletnie załamany, wróciłem do domu, powiedziałem, że kiszka. Moja siostra wtedy powiedziała, chodź, pójdziemy, jeszcze raz sprawdzimy. I przejrzała te listy, mojego nazwiska nie było i nagle zobaczyła u góry osoby, których nie ma, zdały bez dalszych egzaminów.
O, proszę.
I tak się dostałem. I okazało się, że było nas dwoje. Pierwszego dnia, to oczywiście tam maj czy co, jakiś taki miesiąc wiosenny, zdawanie do tego liceum.
Ty zawsze poza listą, cholera jasna.
A potem się okazało, że 1 września przyszedłem na otwarcie roku szkolnego, siedziałem w klasie. W pierwszej ławce usiadłem, bo co, nie będę się chował gdzieś tam z tyłu. I weszła pani, która była dyrektorką oraz nauczycielką i wychowawczynią naszej klasy, trzy w jednym. Powiedziała dzień dobry, wszyscy powiedzieli dzień dobry pani profesor, dumnie, wszyscy powiedzieli, rozejrzała się po klasie, zatrzymała na mnie wzrok, powiedziała ty do domu, jutro zetniesz włosy i z rodzicami. To były pierwsze słowa, jakie usłyszałem.
I rozumiem, że to był ten moment, kiedy powiedziałeś szkole sayonara.
Chyba tak, ale to się później jeszcze nawarstwiało przez kolejne 3 lata.
Zbychu, chciałem cię zapytać, bo ty jesteś bardzo aktywny w temacie. Rozmawiając o tych czynnikach, które wpłynęły na twoje zdrowie. A Polska psuje ci zdrowie?
Bo ja wiem. Są chwile, kiedy się czuję bardzo źle z powodu tego, co tu się dzieje. To jest oczywiście coś z gatunku zagadnień psychologicznych, dlatego że wiesz, jeżeli ktoś, tak jak ja, ma w sobie gen wolności, takiej naturalnej, zupełnie ludzkiej wolności, gen niepoddawania się presji i opresji, to kiedy widzi, co się dzieje, czy to w komunizmie, czy to właśnie w 68 roku, kiedy moich przyjaciół wyrzucano z Polski, czy w stanie wojennym, to jest takie poczucie, że się nie możesz na to zgodzić. I prawdopodobnie to jest jakiś stres.
No wiesz, bo są takie badania, bardzo poważne, które mówią o tym, że nasza regularna aktywność i obserwacja mediów, w ogóle doniesienia jakichkolwiek, bardzo źle wpływa na nasze zdrowie. Tak zwane FOMO, które dzisiaj jest epidemią, czyli Fear of Missing Out, czyli taki syndrom muszę wiedzieć, muszę przeczytać, nie daj Boże wziąć udział w dyskusji, są koszmarnie niezdrowe dla zdrowia ludzkiego. Masz to FOMO?
Wiesz, ale chyba nie w tym, nie w tym kształcie, który tak przebija w słowach, które wypowiadasz, dlatego że jest pewna generalna tendencja serwowania złych wiadomości.
A nie mamy na to wpływu przecież.
No, ja mówię o mediach, nie o ludziach. Jeżeli ja od pewnego czasu mam ten problem, który bardzo dostrzegam. Oczywiście powiem tak, najpierw, żeby była jasność. Przeglądam strony internetowych dosyć dużo. Na stronach polskich panuje gangrena, jeśli chodzi o treści, czyli to jest źródło zła.
W jakim sensie, że to są fake newsy? Czy
wszystko, co chcesz.
Tendencyjne są te wiadomości?
No nie, jeżeli na pierwszej stronie nie przeczytasz żadnej wiadomości pozytywnej, czyli takiej wspaniały sukces, znakomicie się zachował, zrobił
coś. Krew, seks, pieniądze, no jakby wiesz, to stara zasada.
Tak, ale ja przeglądam też strony takie jak New York Times czy Huffington Post chociażby, która jest popularną stroną. I to są strony, w których wiadomości złe No wtedy, kiedy miałem jakieś znaczenie strategiczne, to one oczywiście się pojawiają, że jest wojna, że coś tam się dzieje takiego, ale tam mogę przeczytać, że Robert De Niro zrobi coś wspaniałego, a u nas nie. U nas o sławnym człowieku z dziedziny sztuki dowiesz się wtedy, kiedy, nie wiem, go ktoś namierzy, że wysikał się na ścianę albo...
No,
że
albo może on rzadko coś robi dobrego.
Bo... Myślisz, że Janusz Gajos nic nie robił dobrego przez ostatnie 10 lat? Myślę, bo pokazano że... go tylko i wyłącznie jak na jakiejś premierze kropla lodów wafelka mu skapnęła na koszulę i umór usany był. To jest wiadomość o Januszu Gajosie, wiesz?
A nie masz wrażenia takiego, że u nas ludzie z tak zwanego świecznika troszkę mało robią, że się troszkę mało udzielają? Zobacz, co się działo, wszystko już rozmawiamy o Ameryce. Kiedy realnym się stało, że Donald Trump wygra wybory. Zobacz, jakie to było pospolite ruszenie ludzi znanych, ludzi rozpoznawalnych, którzy zaangażowali się w kampanię, uważając, że nie jest to dobry wybór. Widziałeś taką kampanię w Polsce?
Na to jest bardzo wiele odpowiedzi. To nie jest prosta rzecz. I to nie w tym rzecz jest, żeby się angażować w procesy, które są takie, nie wiem, wstrząsowe dla całego kraju. Ja mówię o codziennościach, wiesz? Wiadomości są z ostatnich dni takie, że polska drużyna ma jechać na Mistrzostwa Świata do Kataru i dwa dni, czy trzy dni temu, czy kilka dni temu główny trener, selekcjoner obwieścił skład. Wszystkie komentarze były negatywne. Ja specjalnie patrzyłem na te strony internetowe, to są w zasadzie cztery wielkie portale informacyjne i one wszystkie... Począwszy od tego, że jak on śmiał, jak on mógł, dlaczego tego, to jest stary dziad, to jest to no w ogóle wycięli właściwie całą jego koncepcję, do tego jeszcze doszła awaria stadionu, to, że jeden ochroniarz Lewandowskiego jest neonazistą.
Czyli Polska psuje zdrowie.
Proszę?
Czyli Polska jednak jakoś psuje
Ale
zdrowie.
Ale to my mówimy właśnie, widzisz, zjechaliśmy, bo ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych w 76 chyba czy 7 roku...
Teraz gadasz jak dziad.
Nie. Chciałem powiedzieć o pewnym zdarzeniu. To zmarł w czasie, kiedy ja tam byłem, Elvis Presley. I to był wstrząs dla Ameryki, bo on był jak Kopernik dla tamtego społeczeństwa. To ciężko jest znaleźć w ogóle postać porównywalną. Trzeba pamiętać o tym, że Amerykanie nie mają żadnej historii właściwie takiej dla nich. Oni uwielbiali film Krzyżacy, który raz w roku był w amerykańskiej telewizji puszczany i wszyscy go oglądali, bo oni nigdy rycerzy nie mieli, zrozum. Oni po prostu na to... A potem dopiero mieli tego Jedi, wiesz, i tam Star Wars.
Okej, dlatego Braveheart zrobił taką karierę.
Tak, otóż rzecz w tym, że jak on zmarł, to on nie chce skłamać, że on zmarł w poniedziałek czy we wtorek, to w piątek już była piosenka I Remember Elvis Presley i ona była na pierwszym miejscu listy przebojów i wtedy pamiętam jak dziś, że taki człowiek, który Dan Kirshner prowadził telewizyjny program o muzyce, powiedział, nie ma lepszej promocji jak śmierć. I to mi utkwiło, że w pamięci, że zło się najlepiej sprzedaje. Zło jest po prostu, zła informacja jest najlepszą. To jest ta słynna historia, nie wiem, czy Waltera Cronkite'a, czy któregoś z dziennikarzy amerykańskich, że ty mi nie mów o tym, że pies pogryzł człowieka, ty mi daj wiadomość, że człowiek pogryzł psa. To jest inspiracją. I media dzisiaj są strasznie niezadowolone, jak się nic złego nie dzieje. Na ten temat powstało mnóstwo teorii, także i filmów, i książek, że media są w stanie być może w któregoś dnia wywołać wojnę, żeby mieć o czym mówić. I to jest to straszne, co ja chcę powiedzieć, że te wiadomości, które ciekną, to są wiadomości po prostu tak. Piosenkarka ma celulit, drugi raz w tej samej sukience, rozwiodła się. Teraz jest...
Na szczęście Zbyszek Hołdyc został ponadczasowy za życia, co mnie bardzo cieszy.
I puenta jest tego taka, że ja unikam tych wiadomości, wycinam ludzi, którzy piszą do mnie agresywne rzeczy w internecie, banuję, w ogóle nie dyskutuję, nie prostuję, nie mówię zamknij się, nic z tych rzeczy, znikają, kamfora, odcinam się od tego. Mam 18 tysięcy zbanowanych różnych typów.
A lepiej byś się czuł, gdybyś mieszkał w Hiszpanii, na południu Francji albo w rzeczonych Stanach?
W Stanach bym się lepiej czuł. Nie wiem jak teraz. Nie wiem jak teraz. Dlatego, że od czasów, kiedy ja tam byłem, a byłem kilka lat, byłem przez kilka lat w Stanach Zjednoczonych, tam się bardzo dużo zmieniło i to w stronę, której się nie spodziewałem.
No przede wszystkim system zdrowotny też się bardzo zmienił na niekorzyść.
Z tym jest różnie, wiesz. To jest faktem, że...
No musiałbyś być tym Ericiem Claptonem, o którym kiedyś powiedziałeś, żeby tam teraz prowadzić się względnie dobrze, w sensie zdrowotnym oczywiście, medycznym.
Popatrz, jak jedno słowo jest w stanie poruszyć mnóstwo zamków. Powiem ci coś o Ericu Claptonie. Marzę, żeby mieć takie możliwości jak on, który otworzył klinikę Crossroads, leczącą ludzi z uzależnień, gdzie na aukcję wystawił swoją gitarę Blackie, Fender Stratocaster, na której skomponował i nagrał Lejle, która kosztowała $1,5 miliona i finansuje z tych $1,5 miliona tę klinikę, do której ludzie, mieszkańcy okoliczni Montserrat i innych miejscowości mogą przyjechać za darmo, leczyć się z alkoholizmu, z narkomanii, ze wszystkich innych uzależnień. I to jest najlepsza w tej chwili klinika na świecie. To tak na marginesie, że to jest w Polsce niemożliwe. To w Polsce cudem jest to, co robi Ewa Błaszczyk, że założyła klinikę Budzik.
Która też swoje krwi koryto niestety musiała przelać, bo rozmawialiśmy z Ewą na ten temat, jak ciężko było uruchomić tego typu inicjatywę.
Niesamowite to jest. Dlatego tym większy jest jej, nie chcę mówić sukces. Jak ja widzę ją, to widzę kobietę czasami wyczerpaną tym wszystkim, a jednak zaszła bardzo daleko i to jest niesamowite. Tyle tylko, że to nie powinno się odbywać kosztem takich wyrzeczeń. Ale w Stanach Zjednoczonych jest faktem, że wiesz, ja kiedyś zasłabłem w Nowym Jorku i to też było w 70 któryś tam roku i karetka pogotowia była, nie wiem, w 4 minuty czy w 5 i połowę badań mi zrobili w karetce. Było laboratorium po prostu już w tym ambulansie. I wylądowałem natychmiast w szpitalu i co ciekawe, siostra, która się mną opiekowała, salowa, przyszła i mi podała menu do wyboru, co chcę zjeść. Były różnego rodzaju dania. A dzisiaj z tego, co słyszę, na miejsca poza nagłymi wypadkami w szpitalach czeka się i na badania wiele miesięcy, podobnie jak w Polsce. Więc
no, skoro rozmawiamy o popkulturze i Stanach Zjednoczonych, na pewno pamiętasz taką książkę Cormaca i doskonały film Braci Coen, to nie jest kraj dla starych ludzi. To trochę jakby o Polsce pisali, co?
No tam to jest...
W innym aspekcie oczywiście zupełnie, tak, ale tak. Trzymając się tytułu, no bo masz swoje lata, często korzystasz ze służby zdrowia, jesteś chory na cukrzycę i jak ty to oceniasz ze swojej
Zacznijmy
perspektywy
może od
pacjenta,
tego.
Bo ten program nazywał się Niezły Pacjent, przypominam.
Odpowiem ci. Nie korzystam z Państwowej Służby Zdrowia. Właściwie w ogóle z wyjątkiem na przykład szczepień przeciwko COVID-owi.
I stać cię na to?
Mam przyjaciół lekarzy, którzy mi pomagają, może tak to nazwijmy, którzy się mną opiekują de facto. Wiesz, to się dzieje od dzieciństwa, od młodości, kiedy ja w wieku 17 lat wylądowałem w klubie medyków w Warszawie, który był...
Niekoniecznie w kontekście medycznym.
Bo był tyglem kulturowym. Tam wpadała Maja Komorowska, Zanussi, Wajda, tam Jacek Krojew działał, kabarety, teatry, filmy, Melchior Wańkowicz robił wykłady i tak dalej, więc ja tam kończyłem Uniwersytet Życia, lepszy niż te licea wszystkie, które mogłem po drodze zaliczyć. I rzecz w tym, że prowadzili to studenci medycyny, a oni byli niezwykle kreatywnymi ludźmi i mnie w ogóle nie zdziwiło to, że zostali potem ordynatorami, wybitnymi profesorami w świecie medycyny. Także jak mam jakieś kłopoty, to dzwonię do nich.
A to trochę straszne, co ty mówisz, Zbyszek, bo to znaczy, że żeby się móc swobodnie leczyć, to trzeba mieć znajomości.
Nie, to jest desperacka próba ocalenia życia przez kundla podwórzowego, czy przez kota bezpańskiego, dlatego że ja jako muzyk nie miałem ubezpieczenia, ja nie miałem ZUS-u żadnych świadczeń społecznych. Trzeba pamiętać o tym, że artyści nie mieli świadczeń emerytalnych, urlopów, ani społecznej służby zdrowia. Nie istniało coś. Nie mieliśmy książeczek zdrowia, co kiedyś wszyscy mieli. Myśmy tego nie mieli. Trzeba było być zatrudnionym na etacie, żeby z czegoś takiego korzystać. A myśmy nie byli na etacie, my byliśmy wolny zawód. Nasze stowarzyszenia nie miały uprawnień pracodawczych, że tak powiem, czyli stowarzyszenie ZAIKS. Z czasem ZAKR, zdaje się, czyli Stowarzyszenie Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych, uzyskał taki status, że mógł wydawać świadczenia socjalne, ale to tylko i wyłącznie kompozytorom i autorom, natomiast gitarzystom nie. Więc myśmy po prostu byli skazani na to, że musieliśmy korzystać, nie wiem, ze spółdzielni lekarskich albo ze znajomych lekarzy. Z tym, że mnie było... Ja nawet nie zauważyłem tego, że to był instynkt, który mi kazał korzystać z pomocy tych ludzi, ale też nie dlatego, że chorowałem dużo i musiałem gdzieś iść i nie miałem gdzie, tylko oni po prostu pytali mnie czasem, czy czegoś nie potrzebujesz i ja mówię, a to chodź, wpadnij, zrobimy ci badanie.
Nomen instynkt przetrwania.
Tak, to Słuchaj, moim zdaniem było to.
Ty jesteś
Jak
trudno.
Miałem psa, wiesz, miałem dwa jamniki, jeden z nich był bardzo chorowity, ale byłoby wspaniałe, żyły po 16 lat. To ten mniejszy, Suseł miał ksywę, Suseł zawsze kładł się z nosem przy policzku, a to moim, a mojej żony. Myśmy wiedzieli, że on walczy o przetrwanie. On był tak chorowity, że w każdej chwili trzeba było jechać do weterynarza, bo tam mu kręgosłup trzasnął czy coś. Więc coś w tym jest. Ja byłem przytulony do lekarzy.
Jako trudna sztuka. Nonkonformista, bo to ustaliliśmy, to nie ma co ustalać w ogóle. Wystarczy cię posłuchać, wystarczy cię poczytać. Kochany, powiedz mi, ty takim samym jesteś pacjentem? Takim niepokornym?
Poddaję się
Trudna
lekarzom.
Sztuka? No właśnie, jaki ty jesteś u lekarza?
Wiesz...
Bo cukrzyca to jest choroba, która wymaga potężnej samodyscypliny i w ogóle jakby współpracy z lekarzem, prawda?
Skoro mówisz, że jestem trudny, to ja cię tu muszę wyprostować. To zarówno w świecie sztuki, jak i w życiu, poza obszarem, w którym ja jestem dowódcą, to ja się poddaję dyktatowi innych ludzi. I uwielbiam to. Kiedy grałem, nie wiem, czy z Rodowicz, czy w zespole Andrzej Lizow 2+1, z kimkolwiek, służyłem im i doradzałem, co zrobić powinni, żebym ja był mniejszy, a bardziej efektywny, a oni więksi. Czyli na przykład, kiedy miałem coś brawurowego zagrać i mówili mi wyjdź i popisz się przed widownią, powiedziałem nie, bo się ruszam za gwałtownie i to po prostu zepsuje widowisko, a wy jesteście statyczni. I nie mówiłem tego złośliwie, tylko chodziło mi o to, żeby wszyscy patrzyli na Ledmuch, Janusza Kruka i Czarka Ślązaka w 2+1. I na tym polega rzecz, że jak ja idę do lekarza, to ja go słucham uważnie. Moja kłopotliwość mojej osoby polega na tym, że ja chcę wiedzieć. Ja nie wierzę ślepo, tylko chcę wiedzieć.
Czyli wścibski pacjent jesteś.
Dociekliwy. To znaczy, bardzo mi się podoba profesor Czupryniak.
Profesor Leszek Czupryniak.
Którego znasz.
Tak, jest diabetolog. Wybitny jednostka.
Wybitny antycukrzyk, tak to powiedzmy. Tak. Który jak zobaczył, że ja mówię coś, co mi się przytrafiło, czyli że ja się zaczynam orientować w tym, co mi się dzieje, to mi opowiedział o tym, co zrobi lekarstwo, które mi poda. I to nie opowiedział mi tylko o objawach, tylko o mechanizmie działania tego lekarstwa. Zrobi się to, wtedy pan będzie miał to i tak dalej. I to była dla mnie konstrukcja jak z puzzla. Wszystko było bardzo logicznie dopasowane. Ja wróciłem do domu i powiedziałem do żony, do Gusi, mówię, Gusia, nareszcie wiem, co się dzieje.
Gusia to od teraz nie pije, nie palę.
Ja nie piję i nie palę od 35 lat, więc...
Okej, okay. Właśnie, ty opowiedzieliśmy tę historię, że ty jednego dnia wódę odstawiłeś, jak urodził się tytus.
To... W dniu, w którym się urodził, piłem szampana ostatni raz.
Bo co? Bo chciałeś być szczęśliwym ojcem?
Tak.
Wyłącznie? Bo chciałeś dla niego dłużej żyć?
Nie, tego nie miałem. Wtedy miałem 35 lat, więc nie miałem w perspektywie jakichś tam śmiercionośnych myśli. Raczej mi chodziło o to, że ponieważ ja wiedziałem, jakie ja mam skłonności, to są alkoholiczne skłonności, predyspozycje do tego, żeby pić ciągiem przez wiele lat, więc w związku z tym i za każdym razem, jak miałem coś ważnego do zrobienia, to musiałem przestać pić na przykład, czyli to była procedura typowa dla nałogowca. W którymś momencie pomyślałem sobie, że to nie może tak trwać. W momencie, kiedy mam mieć dziecko, Gusia mi powiedziała, że jest w ciąży, się bardzo ucieszyłem, wzruszyłem i ucieszyłem. I właściwie chyba następnego dnia zapadła decyzja, że ja nie mogę być kłopotem dla innych, że ja chcę, nie chcę, żeby mnie widział jako podchwianego, gadającego żarty, które są czasami śmieszne, śmieszniejsze nawet niż na trzeźwo, ale czasami są żenujące w związku z tym i chcę być tym ojcem, którego sam może nie miałem, czyli poświęcić mu dużo czasu i uwagi kreatywnej na trzeźwo. I pierwsze tygodnie i miesiące po urodzeniu Tytusa to była nauka życia na trzeźwo, tak całkowicie, wiesz.
A powiedziałeś mu tę historię?
Tak, on to wszystko doskonale wie. On ubolewa nad tym, że się z nim nie napiłem nigdy.
Czyli Tytus...
Nie widział mnie nigdy.
Jest pijący, natomiast nie ma żadnych kłopotów takich jak tata.
On musi o tym opowiedzieć, bo zdaje się, że miał, ale ja...
Rozumiem.
Ja myślę, że wiesz, że to jest... No ale to jest kwestia, nie wiem, czy predyspozycji biologicznych, czy to jest kwestia emocjonalnych predyspozycji. Koniec końców człowiek sięga po używki, dlatego że realu nie znosi. To nie jest smaczne przecież. Chociaż znam smaczne piwa i wina. Smaczne po prostu. I whisky niektóre.
Zostawmy to, bo nie...
Ale
nie,
mówię, jak jest.
Zaczynasz mlaskać, mówiąc o tym, co...
Nie, mlaszcze kto inny w tym kraju, nie ja.
Jest? Na pewno. Okej. Okay. Tak, i przez niego wiele osób pije też.
No, też to.
Słuchaj, powiedz mi, wracając do tej cukrzycy, to jest choroba, która niestety niesie straszne powikłania. Wiem coś o tym, sam wiele z nich przeszedłem, jednym z nich był udar. Powiedz mi, a ciebie, Zbyszka Hołdysa, co tak najbardziej w tej cukrzycy przeraża? Bo można oślepnąć, można stracić kończynę, można stać się impotentem, można mieć poważne powikłania wieńcowe. No i przede wszystkim wcześnie umrzeć. Co najbardziej, czego się najbardziej w niej boisz?
Wiesz, ja myślę, że to wszystko, co wymieniłeś, to gdzieś w szufladce mieszka, tak? Jak chodziło się kiedyś do biblioteki, były takie fiszki, nie? I każda z nich jest pod ręką. Jeżeli masz tak słabowite zdrowie jak ja, to właściwie każdy sygnał jest natychmiast konfrontowany z tą wiedzą, tak? Czy na przykład to, że mi ręka drętwieje, to już jest jakaś neuropatia z tym związana, czy nie. Nic na to nie poradzę, ale to nie jest tak, że którakolwiek z tych rzeczy dominowała. Dominowały, bo ja może powiem coś, co jest moim zdaniem bardzo ważne. I nie wiem, czy to odniesie skutek, nie wiem, kto ogląda te twoje spotkania z ludźmi, ale...
Miliony.
Życzę ci
tego. Czego się śmiejesz?
Życzę ci tego. Powiem Dziękuję. Ci, na czym polega cała rzecz. Kluczem do... Wytrychem do zdrowia. Kluczem to nie ma klucza. To człowiek musi mieć dużo szczęścia, żeby nie chorować, ale wytrychem do zdrowia jest lekarz. I to, jak on pacjenta traktuje... Jeżeli ja przychodzę i ja mam dyskopatię, bo mam rzeczywiście od grania na gitarze, która ważyła 7 kilo przez wiele lat, w związku z tym mam awarię w kręgosłupie szyjnym i to powoduje, że mam mrowienie w dłoniach. I kiedy przyszedłem do bardzo poważnej kliniki zajmującej się cukrzycą i zadali mi pytanie, jak się pan czuje, ja powiedziałem to, a czy ma pan coś, to drętwieją panu ręce czy nogi, ja mówię, nogi drętwią, stopa cukrzycowa, będzie amputacja. To mi powiedzieli tam na dzień dobry. Jeżeli ktoś coś takiego mówi, to ja ci muszę powiedzieć, że to nie jest mobilizujące, choć być może taki był zamiar, bo nie sądzę, żeby chodzi, no może przez nonszalancję to powiedziano. Otóż najważniejszą rzeczą jest nie nastraszyć pacjenta, powiedzieć mu prawdę, być może. Nie jestem tutaj pewien tego, czy wszyscy powinni się dowiedzieć wszystkiego. Są ludzie o różnych emocjonalnościach, w związku z tym nie potrafię powiedzieć, co jest najlepsze dla kogo. Ale jest faktem, że mnie wielokrotnie przekazano informacje, które były dewastujące, które odbierały w ogóle radość życia, że się nie będziesz mógł schylać, że nie będziesz tego. Wzrok stracisz na pewno. To niewielokrotnie ze
związku. Od jutra pan biega, pije tylko wodę, wcina warzywa na parze, a jak nie, to amputujemy panu nogi. Niestety tak się często rozmawia.
I to jest dramat. I to jest dramat. Dlatego tego Czupryniaka, profesora, tak lubię, bo on, jak ja pokazałem swoje wyniki, spojrzał, to załatwimy to. Ja mówię, naprawdę byłem zdziwiony. To był pierwszy lekarz, który się po pierwsze zainteresował cukrzycą tak dogłębnie w moim życiu, a po drugie uspokoił mnie, że rzecz jest do ujarzmienia. To chce pacjent. Jeżeli idziesz do lekarza, to chcesz się dowiedzieć, owszem, powiedzmy prawdy, czy czegoś najbliżej prawdy. No nie wiem, ludzie z nowotworami może nie chcą się dowiedzieć, różnie może być, ale pewnie chcą się dowiedzieć, sytuacja jest poważna, ale zawalczymy.
Słuchaj, bo jeżeli chodzi w ogóle, już rozmawiamy o cukrzycy, to o której chętnie z tobą porozmawiam, bo też doświadczony jestem, to mnie na przykład najbardziej denerwowało przez te wszystkie lata takie hasło, które ciągle słyszałem z ust lekarzy właśnie i diabetologów, że z cukrzycą trzeba się zaprzyjaźnić. Ja reaguję jak płachta, wiesz, jak płachta na byka. Jak ty reagujesz na to hasło? Zaprzyjaźniasz się ze swoją cukrzycą?
To jest to samo, mi powiedział kiedyś psycholog, psychiatra, który powiedział, że z nerwicą trzeba się nauczyć żyć. Że się od tego nie umiera, ale z tym trzeba żyć.
Nauczyć się życia, zaprzyjaźnić, to są dla mnie jednak dwa różne pojęcia.
Tak, ja, wiesz, umówmy się, że istnieją... to jest wszystko zależy od poziomu medycyny w danej dziedzinie, tak? Wobec danego schorzenia. Ja myślę, że w każdej dziedzinie jest jakaś szansa na poprawę bytu człowieka. I to jest rzecz, którą powinno się mówić. I nie mówić mu, że ma się pochylić, prawda, i poddać w jakiś sposób. Bo zaprzyjaźnić się, to znaczy poddać się.
Zaakceptować stan faktyczny.
Nie, to jest zupełnie co innego. Ja się mogę zaprzyjaźnić z tobą, natomiast nie mogę zaakceptować stanu, jeżeli, nie wiem, przyjdziesz do domu i mojego i coś mi zrobisz złego, tak?
Dlaczego? Ty, Zbychu, a może z tą Polską trzeba się zaprzyjaźnić, tak jak z tą cukrzycą?
Ja się z Polską przyjaźnię, ja się kumpluję. Ja nie mogę po prostu ludzi niektórych tutaj cierpieć, no.
Zaakceptować stan.
Wiesz co, mieszkałem na podwórku na Warszawskiej.
Faktyczny, no.
Mieszkałem na podwórku na Warszawskiej Woli, gdzie w końcówka lat 50. w sąsiednim bloku, to jest 200 dwa przystanki od Pałacu Kultury, żeby była jasność. Człowiek hodował świnie i koguty piały z balkonów, dlatego że mieszkali tam przybysze z prowincji, którzy w wieku 21 lat został w czasie wojny majorem, wiesz, i wylądował w stolicy. Na tym podwórku bandyterka była rzeczą powszechną dosyć. I przychodził taki chłopak, który, nie będę mówił jaką ma ksywę, bo ona jest ksenofobiczna, ale w każdym razie miał Irek na imię. I on przychodził i mówił do nas, siedzących tam, grających na gitarze, czy grających w piłkę, jutro stawiasz alpagę, jak nie, to ci łeb urżnę. Nie lubisz takiego miejsca i takiej sytuacji. Jeden człowiek terroryzował kilka podwórek. Potem wylądował w więzieniu za zabójstwo, więc było się czego bać. Otóż jeżeli... To nie znaczy... Ja z ogromnym sentymentem darzę to podwórko. Odwiedzam to, moja siostra mieszka, czasem widzę to podwórko. To było fajne miejsce. Tam fantastyczne przyjaźnie się zawiązały. Ale ten moment terroru w wykonaniu tego i kilku jego kumpli, sukinsynów, zatruwał nam życie. I to jest też obraz Polski. W Stanach Zjednoczonych, o które pytałeś, a nie dokończyliśmy tego wątku, czy mógłbym tam mieszkać, kiedy ja byłem w latach 70., wydawało się, po 68 roku, w 70. po Czarnych Panterach w Chicago, że rasizm się powoli wycofuje. Ja widziałem strzępki rasizmu. Widziałem to po prostu. Widziałem, że wszedłem na przykład do tawerny, czyli do pubu jakiegoś, w którym byli sami czarni. Jak oni na mnie spojrzeli, to tam było wszystko zawarte. Nienawiść, jak ty śmiesz wejść, białasie i tak dalej. Bo to działało w dwie strony. Potem wydawało się, że to wygaśnie. Już później byłem naprawdę spokojny. Dzisiaj rasizm wrócił w Stanach Zjednoczonych. No i to jest...
Mówi się, że wojna secesyjna nigdy się nie skończyła w Stanach Zjednoczonych i jeszcze długo nie skończy.
No są właśnie takie,
oczywiście w kontekście tych rzeczy, o których rozmawiamy.
Ale wiesz jak jest. Myśmy Niemcom generalnie wybaczyli. No, wprawdzie to się odgrzewa w tej chwili za sprawą naszych możnowładców, ale nikt nie chodzi i nie mówi, że każdy Niemiec jest SS-manem. Tak? To raczej się rzadko zdarza. Nie możemy wybaczyć innym ludziom. Nie wiem, dlaczego Żydom nie możemy wybaczyć. Coś jest takiego dziwnego, że musimy wroga mieć.
Wiesz co?
Ale po tym, co przeżyli czarnoskórzy w Ameryce, mnie nie dziwi ich awersja. Natomiast po tym, co przeżyli czarnoskórzy z rąk białych, dziwi mnie awersja białych.
Podoba mi się ten wątek, w który weszliśmy, czyli trochę polityczny w kontekście zdrowia. Wiesz co? I opowiem ci jeszcze jedną historię, która trochę do tego nawiązuje. Już mówiłem w tym programie o tym, ale ten człowiek wiele mądrych rzeczy powiedział. Jechałem z taksówkarzem, który był Gruzinem. Niedawno mieliśmy święto niepodległości I on mówi do mnie, wie pan co, bo tak, ja mówię, wiesz, dosyć biegle po rosyjsku, moja mama jest Rosjanką. I mówi do mnie, to z panem wreszcie mogę pogadać, bo wreszcie mogę kogoś zapytać, o co chodzi, to pan mi wytłumaczy. Mówię, słucham pana, o co chodzi. Mówi, dlaczego, proszę pana, w święto niepodległości u was, wy się bijecie na ulicy, bo u nas, proszę pana, to jak jest święto niepodległości, to my wszyscy razem idziemy ręka w rękę, bez względu na to, kto jakie ma poglądy polityczne, jak żyje, jak mieszka, a wy się tu po mordach okładacie. I on nie mógł kompletnie tego zrozumieć. Ja mu, wiesz, powiedziałem, że jesteśmy bardzo ze sobą niepogodzeni, że oczywiście wykorzystują to politycy, że jesteśmy też przeciwko sobie zupełnie, zupełnie sztucznie nakręcani. A do czego zmierzam w kontekście zdrowotnym? Że to takie pogodzenie z samym sobą chyba tutaj jest kluczowe do zdrowienia. Ty taki pogodzony jesteś ze wszystkimi słabościami, które cię nawiedzają już teraz w tym wieku?
Ja używałem tego bardzo często jako porównania i ono jest naprawdę trafne. Jak się chce zrobić napad na bank, to musisz założyć gang, bo w pojedynkę tego raczej nie zrobisz. Złożony ze specjalistów, ale musisz ich do tego przekonać, pokazać im, co za bank, co tam za tym się kryje, co w sejfie znajdziemy. I wybrać człowieka, który rozbroi alarm, człowieka, który zastrzeli strażnika, człowieka, który ucieknie samochodem jako najlepszy kierowca. Musisz stworzyć po prostu paletę najlepszych ludzi. Sam możesz siedzieć w domu teoretycznie.
Mówisz jak doświadczony mafiozo, szczerze mówiąc.
Tak. I we mnie była ogromna determinacja i zapał, który się wtedy objawił w postaci myszkowania i szukania tych najlepszych. Co było chyba prostsze niż dziś, paradoksalnie, bo muzycy gromadzili się wtedy w dwóch, trzech miejscach w Warszawie, w klubie Stodoła, siedzieli całymi dniami, czy tam w remoncie gdzieś.
W Hybrydach, tak.
Tak. I tam wystarczyło zapytać, znacie jakiegoś basistę, wiesz? To zaraz ci wymienili czterech gotowych, którzy mieszkali w Warszawie, więc nie miałeś problemu, żeby ich ściągać i utrzymywać i tak dalej. Później nadchodził żmudny proces przekonania ich do projektu. W tamtym czasie nie było zespołów rockowych. Były bardzo nieliczne. A przekonanie ich, że będziemy to grali, mimo że radio tego nie zagra, mimo że nas na żadną scenę nie wpuszczą. I powiedzenie im jeszcze, że będziemy najlepsi i że to się w ogóle opłaci, to było bardzo trudne. Zwłaszcza, że tam, nie wiem, jeden studiował, drugi chodził do jakiejś innej pracy. Dzisiaj we mnie nie ma takiego ognia, żebym poszedł do kogoś i powiedział, wiesz, chodź zrobimy zespół. Bo nie ma we mnie też i przekonania, że to ma taki wielki sens. Pozostaje, nie ma we mnie przekonania też i wiary w sukces. W moim wieku to jest raczej niemożliwe.
Niech moc będzie z tobą, Zbychu.
Wszystkiego dobrego życzę.
Zdrówka.
Najlepszego.
Odpowiadając na pytanie, które bardzo często słyszę w gabinecie, co to jest cukrzyca, mogłabym powiedzieć jednym zdaniem, że cukrzyca to współczesny koń trojański, którego bardzo często zapraszamy do naszego domu jako zgubny podarunek. Natomiast istnieje mnóstwo mniej lub bardziej naukowo brzmiących definicji cukrzycy. Wszystkie te definicje jasno określają, że to jest zespół chorób metabolicznych. Na pewno wszystkie mówią o jednym, że to jest bardzo groźna choroba, która może, ale nie musi doprowadzić do chorób układu sercowo-naczyniowego, doprowadzić do zawału, nawet śmierci. Często też czytamy, słyszymy, że jest to choroba, która doprowadza do uszkodzeń, a nawet niewydolności wielu narządów. Jakże często słyszymy, czy możemy zapracować sobie na cukrzycę stylem życia. Zanim odpowiem na to pytanie, zastanówmy się, co to w ogóle jest styl życia. Bo każdy z nas może zastanowić się i pomyśleć sobie, że styl życia to pewnie chodzi o to niezdrowe żywienie albo w ogóle siedzący tryb życia. Otóż, szanowni państwo, na zdrowy styl życia składa się między innymi aspekt zdrowego żywienia i tu podkreślam, nie mówię o stosowaniu diety. Zapomnijcie o diecie w cukrzycy. Nie ma diety. są zasady zdrowego żywienia, indywidualnie dobrane, bardzo często też do chorób współistniejących osoby, do wprowadzonej terapii, do jego nawyków żywieniowych, upodobań. Czasami też się zastanawiamy, jaki jest dostęp do określonych produktów spożywczych. Również bierzemy pod uwagę aspekt finansowy danej osoby. Kolejnym takim elementem stylu życia na pewno jest aktywność fizyczna. Mam na myśli regularną aktywność fizyczną. No, różnie z tym bywa. Czasami zastanawiamy się, co zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce. Potem kolejny aspekt zdrowego stylu życia to jest ograniczenie spożywania alkoholu. Proszę zobaczyć, że podkreślam ograniczenie, a nie całkowite brak spożywania alkoholu. Podczas wielu spotkań edukujemy, w jaki sposób spożywać alkohol. Edukujemy osobę, jak alkohol wpływa na reakcję organizmu, zwłaszcza jeśli są wprowadzone określone terapie. Na pewno w aspekcie stylu życia zdrowego nie możemy zapomnieć o niepaleniu papierosów. No i pojawiają się jeszcze takie dwa elementy, bardzo często pomijane. Jest to ograniczenie wpływu przewlekłego stresu, ale również długość i jakość snu. No i teraz w odpowiedzi na pytanie, czy możemy sobie zapracować stylem życia na wszelkiego rodzaju choroby przewlekłe, mogłabym powiedzieć tak, zapewne, zwłaszcza jeśli chodzi o cukrzycę. Ale nie możemy zapomnieć o bardzo ważnej grupie osób, o chorych na cukrzycę typu 1. I tam nie mówimy w ogóle o stylu życia, bo jest to choroba na podłożu autoimmunologicznym i tu styl życia nie ma żadnego znaczenia. I bardzo ważne jest diagnostyka, bardzo dokładna, przeanalizowanie, z jakim typem cukrzycy mamy do czynienia, zanim powiemy o sobie, że sobie na to zapracowała. Gdybyśmy się zastanowili, czy zawód rock'n'rollowca idzie w parze z cukrzycą, jaka by brzmiała nasza odpowiedź, mogę powiedzieć tak i nie. Nie biorąc pod uwagę styl życia rock'n'rollowca, ale tak, dlatego, że dzisiaj mamy ogromne możliwości skorzystania z nowych technologii, jeśli chodzi o monitorowanie poziomów glukozy. I wcale ta osoba nie musi się zastanawiać, co zrobić, jak zorganizować miejsce do pomiaru glukozy, bo są możliwości pomiarowe na tyle, żeby skorzystać z nich niezależnie, gdzie jest, w jakiej jest sytuacji. Po drugie, jeśli chodzi o aspekt żywienia, no właśnie, mówimy to o nieregularnym trybie życia, ale zawsze osoba, rock'n'rollowiec, ma powód, szanowni Państwo, dla którego chce długo żyć i mieć jako towarzyszkę swoją pasję. Więc zbudowanie powodu w głowie rock'n'rollowca może spowodować, że będzie chciał długo żyć bez powikłań. I wtedy zrozumie, jak bardzo ważne jest wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia, aby faktycznie cukrzyca nie zrobiła mu krzywdy. Zaniedbana cukrzyca czym grozi? Bardzo fajne słowo i bym powiedziała zasadne, mówiąc zaniedbana, bo nie możemy powiedzieć, że cukrzyca doprowadza do wszelkich innych powikłań. Wcale nie musi, bo znamy osoby, które żyją ponad 30 lat z cukrzycą i mają fantastyczną kondycję zdrowotną, ba, nawet znamy olimpijczyków, którzy zdobywają na arenach międzynarodowych wspaniałe medale. Natomiast niestety zaniedbana cukrzyca powoduje na początku pewne uszkodzenia narządów, których kompletnie nie czujemy. Nie mamy żadnych objawów, które mogłyby nam dać komunikat, ustrzec nas przed powikłaniami. Niestety oprócz uszkodzeń może dojść do niewydolności poszczególnych narządów. Na pewno słyszeliśmy, że ktoś stracił wzrok, że miał amputowane kończyny dolne, że jest na dializach, albo że miał udar wylew. Szanowni Państwo, bardzo często o tych powikłaniach osoby dowiadują się dopiero w szpitalu, kiedy u nich wystąpi zawał albo udar. Niestety może dojść do uszkodzeń nerek, co finalnie mówimy o dializach. Niestety neuropatia, czyli uszkodzenia układu nerwowego, może doprowadzić do tego, że osoba nie czuje własnych stóp. Finalnie mogą pojawić się rany, które w sytuacji, kiedy są bardzo wysokie poziomy glukozy, może dojść do niestety do trudności w gojeniu się ran i finalnie słyszymy, że komuś amputowano nogę. Bardzo często, kiedy obserwujemy badania naukowe, okazuje się, że mówi się już dzisiaj o niedosłuchu u osób chorych na cukrzycę. Mówi się o przewlekłych stanach zapalnych w jamie ustnej. Choroby przyzębia to również jest przewlekłe powikłanie cukrzycy. A co jeśli pojawiają się ostre powikłania w przypadku zaniedbanej cukrzycy? Ostre, kiedy mówimy o bardzo wysokich poziomach glukozy, ale również o bardzo niskich poziomach, które mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób, które wykonują zawody, w których normoglikemia, czyli prawidłowe glikemie, nie tylko wpływają na bezpieczeństwo pracy, ale również na bezpieczeństwo wszystkich współpracowników. Czy są zawody, które narażają osobę na wystąpienie cukrzycy? Powiem tak, jeśli wybieramy zawód, który jest naszym marzeniem, który powoduje, że możemy go realizować z pasją, to na pewno to nie będzie zawód, który będzie podnosił nasze hormony stresu. Czyli automatycznie eliminujemy wpływ stresu na hiperglikemię. Jeśli wybieramy zawód, w którym współpracujemy z ludźmi, którzy niestety nie czujemy się z nimi dobrze, to będą osoby, które wpływają na nas stresująco, albo niestety nie mamy stworzonych warunków pracy, gdzie możemy podać sobie insulinę, albo nie mamy możliwości spożycia określonego posiłku. Więc nie wymieniałabym tu określonego zawodu, tylko zastanowiłabym się, że przy wyborze określonego zawodu, czy to jest zawód dla mnie, czy ja faktycznie o tym marzyłam, czy to jest grupa ludzi, z którym naprawdę chcę współpracować. Często powtarzam młodym ludziom z cukrzycą, którzy stoją przed decyzją wyboru zawodu, bo się okazuje, że gdzieś przeczytali, że jak mają cukrzycę, to nie mogą pracować w danym zawodzie. I w żadnym wypadku. Najważniejsze, żeby mieć wiedzę o sobie, o tym, jak wpływa dana sytuacja na mnie, jakie mam poziomy glukozy, jak potrafię reagować, gdzie są bardzo wysokie i są bardzo niskie. Czyli tak naprawdę umiejętność interpretacji wyników sytuacji, które nas otaczają, mają wpływ finalnie, czy czujemy się w danym miejscu dobrze, czy źle. Więc najważniejsze, pamiętajmy, wybór zawodu, niech to nie będzie przypadkiem, niech to wyjdzie tak naprawdę z naszego serca i żebyśmy to, co robili, było naszym spełnieniem marzeń i naszą pasją. O czym trzeba pamiętać, żeby dożyć z cukrzycą do sędziwego wieku? No właśnie, powiem Państwu tak, warto pamiętać pewną zasadę, że jedno, co możemy zrobić w swoim życiu, jest pomiędzy wczoraj a jutro, czyli dzisiaj. Co dzisiaj zrobicie Państwo dla siebie? Czasami najważniejszy jest pierwszy krok. Warto czasami cofnąć się do tyłu o jeden, żeby zrobić trzy kroki do przodu. Warto pamiętać o tym, że są w naszym kraju osoby, które mogą też Państwu pomóc. Jest to tak zwany zespół terapeutyczny. W tym zespole jest lekarz, pielęgniarka, to jest również i psycholog, to może być i fizjoterapeuta, to mogą być specjaliści innych zawodów. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że ktoś może być sam, wcale nie musi być samotny, ale może być samotny, mając w otoczeniu wielu ludzi. Więc bardzo ważne jest, żebyście Państwo pamiętali, kim się otaczacie. I powiem takie zdanie bardzo moje ulubione, o którym zawsze pamiętam i chcę Państwu je przekazać, żebyście mogli dożyć sędziwego wieku bez powikłań. Że otaczajcie się tymi ludźmi, których oczy błyszczą, kiedy widzą, że nadchodzicie.